W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku wyniesie 2250 zł, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Rząd wcześniej proponował 2220 zł. Natomiast minimalna stawka godzinowa w 2019 roku została ustalona na poziomie 14 zł i 70 groszy. Decyzja zapadła we wtorek na posiedzeniu Rady Ministrów. To kolejny dowód na to, że rząd Zjednoczonej Prawicy chce, by gospodarka rozwijała się nie na niskich, ale rosnących płacach, podkreślił premier Rzeczpospolitej. I podziękował stronie społecznej, pracodawcom i pracownikom, związkowcom za otwartość i dialog w ramach Rady Dialogu Społecznego.
To jest coś, na czym nam bardzo zależy. To jest nasza kolejna obietnica, to jest kolejny dowód na to, że dotrzymujemy słowa. Można też porównać to, na jakim poziomie była płaca minimalna w czasach naszych poprzedników i to pod koniec rządów listopad, weźmy, czy październik 2015 roku, 3 lata temu. To było 1750 zł. A więc dzisiaj, wdrażając to rozporządzenie, będzie to o 500 zł więcej. Czyli następne nasze 500 plus, można powiedzieć, plus 500. 1750 plus 500 i mamy nową płacę minimalną.
Kwota 2250 zł pozwala zachować relację minimalnego wynagrodzenia do przeciętnego, tłumaczyła obecna na konferencji szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.
W sytuacji, w którym rosną wynagrodzenia, jesteśmy we wzroście gospodarczym, nie chcemy, żeby przeciętne wynagrodzenie uciekało, a te osoby, a jest tych osób 1,5 miliona, zarabiają według stawek minimalnego wynagrodzenia. Ale proszę pamiętać, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził przy umowach cywilnoprawnych tą minimalną stawkę godzinową, która 13,70 w 2018 roku wynosi. I jak rośnie minimalne wynagrodzenie, a ta nasza propozycja to jest wzrost o 7,1 w stosunku do tegorocznego minimalnego wynagrodzenia, to stawka godzinowa będzie w 2019 roku wynosiła 14,70 zł.
Decyzja rządu w sprawie wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej na poziomie 2250 zł to kompromis, który nie zadawala, ale jest do zaakceptowania, ocenił szef Solidarności Piotr Duda. Propozycja w sprawie minimalnej płacy i stawki godzinowej zostanie teraz przesłana do Rady Dialogu Społecznego. Rząd liczy na jej akceptację w tym kształcie. Sejmowa Komisja Śledcza badająca aferę Amber Gold przesłuchała we wtorek kolejnych świadków. Więcej w relacji naszej reporterki Zuzanny Dąbrowskiej.
Jako pierwsza zeznania złożyła Małgorzata Kinkaczmarek, która pełniła funkcję dyrektora Departamentu Produktów Amber Gold. Niekiedy określana jest mianem prawej ręki Marcina P. Świadek przekonywała, iż nie była świadoma wszelkich nieprawidłowości, wierząc Marcinowi i Katarzynie P., którzy zapewniali o legalności Amber Gold. Ja żyłam w przekonaniu, że wszystko jest okej, że w XXI wieku nikt by nie pozwolił na to, aby ta firma tak długo działała, zeznała Małgorzata Kinkaczmarek. Świadek nie potrafiła wskazać, gdzie ukryto złoto z Amber Gold. Następnie przed komisją stanął Jacek Góra, były naczelnik Wydziału Departamentu Kontroli Skarbowej Resortu Finansów. Powiedział, że sprawa Amber Gold nie została objęta specjalnym nadzorem.
1 czerwca, czyli to jest po notatce generała Bondaryka, gdzie tutaj nas minister Parafianowicz razem z panem ministrem Rostowskim zapewniali, jak to wszystko działało i funkcjonowało, a pan przychodzi i mówi pan, że wśród dziesiątek spraw nikt nie przychodzi, mówi, proszę pana, to jest jedna z najpilniejszych spraw, proszę ją wyciągnąć, się nią zająć.
Ja takiej sytuacji sobie nie przypominam.
A czy były jakieś osoby, które się zajmowały tą i tylko tą sprawą? Czy pan zaobserwował? Wydelegowany, sprawa pilna.
Takiej sprawy nie było, czy donosu, czy skargi, żeby coś się takiego toczyło.
W wyniku afery Amber Gold poszkodowanych zostało 19 tysięcy osób. Straty finansowe szacuje się na niemal 851 milionów złotych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Komisja Śledcza do spraw Amber Gold złoży w ciągu 2 tygodni kilkanaście zawiadomień do prokuratury w sprawie urzędników skarbowych oraz byłego wiceszefa Ministerstwa Finansów Andrzeja Parafianowicza. Będziemy opierali się na niedopełnieniu przez nich obowiązków, powiedziała szefowa komisji Małgorzata Wasserman. Premier Rzeczpospolitej i minister środowiska przedstawili w Opocznie założenia programu Czyste Powietrze. Program termomodernizacji domów będzie cywilizacyjnym przełomem, ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że przyczyni się on do poprawy jakości życia, zdrowia, powietrza i obniży rachunki. Na ten cel w ciągu 10 lat zostanie przeznaczone około 100 miliardów złotych, co ma pozwolić na ocieplenie 4 do 5 milionów budynków jedno- i wielorodzinnych oraz przełoży się na niższe rachunki. Szczegóły programu przedstawił szef resortu środowiska Henryk Kowalczyk. Minister wyjaśnił, że do kosztów kwalifikowanych rząd oferuje pomoc finansową w formie dotacji. W ramach programu będą oferowane również pożyczki na realizację inwestycji.
Koszty kwalifikowane, jakie przypadają na jednego właściciela domu jednorodzinnego, to jest maksymalna kwota 53 tysięcy złotych. To jest kwota, która tak naprawdę w przeciętnej wielkości domu wystarcza zarówno na ocieplenie, wymianę okien, jak i wymianę pieca. I do tych kosztów kwalifikowanych proponujemy pomoc finansową w formie dotacji uzależnioną od zamożności właściciela domu, czyli najmniej zamożni 90% i tak stopniowo co 10% aż do najzamożniejszych, którzy otrzymają pomoc w wysokości 30%. Oczywiście może ktoś powiedzieć, no jeśli mnie nie stać na całe, to również proponujemy pożyczki na ten udział własny, żeby można było wystartować. Czyli można bez środków finansowych na początku przystąpić do programu.
Realizacja programu ma rozpocząć się we wrześniu bieżącego roku. Jego celem jest zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne poprzez wymianę z rządowym dofinansowaniem starych pieców i kotłów oraz termomodernizację budynków, na co przewidziana jest pomoc finansowa od państwa. Jeśli nie będzie kolejnego postanowienia, a prezydent Andrzej Duda tego rodzaju aktywności nie planuje, od środy pracami Sądu Najwyższego kierować będzie najstarszy stażem prezes Izby Sądu Najwyższego, czyli prezes Izby Cywilnej Dariusz Zawistowski, powiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. We wtorek do Sądu Najwyższego wpłynęły postanowienia prezydenta w sprawie wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego przez 5 sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia. Są to Marian Kocon, Anna Kozłowska, Rafał Malarski, Zbigniew Myszka oraz Bogumiła Ustalnicz. Prezydent nie wydał postanowienia w sprawie dalszego orzekania przez sędziów Józefa Iwulskiego, Jerzego Kuźniara, Stanisława Zabłockiego, Marii Szulc, Anny Owczarek, Jacka Gudowskiego i Wojciecha Katnera. Wobec wszystkich tych sędziów KRS sformułowała wcześniej negatywną opinię. Mam nadzieję, że pomnik króla Jana III Sobieskiego stanie ostatecznie w Wiedniu, powiedział w Krakowie prezydent Andrzej Duda. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego uczestniczył tam z małżonką w obchodach 135-lecia III Gimnazjum i II Liceum Ogólnokształcącego imienia króla Jana III Sobieskiego. Para prezydencka odsłoniła na dziedzińcu szkoły miniaturę monumentu władcy, który miał stanąć we wrześniu na wzgórzu Kallenberg pod Wiedniem. Prezydent Andrzej Duda wskazywał w swoim przemówieniu, że Wiktoria Wiedeńska to jedna z trzech najważniejszych bitew w polskiej historii, a Jan III Sobieski to ostatni z największych polskich władców. Jak mówił, ma nadzieję, że monument, którego miniaturę odsłonił w Krakowie, stanie także w Wiedniu.
Jest wielkim podkreśleniem wspaniałej tradycji tego liceum to, że ten pomnik, ta rzeźba, która, powtarzam jeszcze raz, mam nadzieję, że stanie w Wiedniu, jest także i tutaj. Dziękuję, że pod każdym względem trzymacie państwo poziom. Dziękuję także za to, że ten pomnik może tutaj stanąć, bo on przypominać będzie od teraz, oprócz tej ogólnej wiedzy i oprócz tego obrazu, który jest tutaj na wprost mnie rozpięty na ścianie sali gimnastycznej, przypominać będzie, że dwójka to jest szkoła wielkiego zwycięstwa. I niech taką pozostanie i tego sobie, uczniom, wszystkim absolwentom, ale przede wszystkim kadrze pedagogicznej, państwu profesorom i dyrekcji życzę.
Kamień węgielny pod budowę pomnika króla Jana III Sobieskiego wmurowano na wzgórzu Kallenberg w 2013 roku. Monument miał być odsłonięty 12 września bieżącego roku w 335. rocznicę odsieczy wiedeńskiej. W sierpniu przewodniczący Parlamentu Kraju Związkowego Wiednia poinformował jednak, że do budowy pomnika niezbędna jest pozytywna opinia powołanej w ubiegłym roku przez Wiedeń Rady do spraw wznoszenia obiektów i monumentów upamiętniających, a rada ta, jak podał, wydała negatywną opinię. Rosja rozpoczęła manewry wojskowe pod kryptonimem Wostok 2018. Będą przeprowadzane na poligonach wschodniego okręgu wojskowego oraz m.in. na Morzu Beringa i Oceanie Spokojnym. Manewry otrzymały status ćwiczeń międzynarodowych. W jednym z etapów wezmą udział oddziały sił zbrojnych Chin i Mongolii. W ćwiczeniach uczestniczy 300 tysięcy żołnierzy. Jak podało Ministerstwo Obrony Rosji, to największe tego typu działania od 1981 roku. Dowodzi nimi szef tego resortu Siergiej Szojgu. Rosjanie wykorzystują m.in. ponad 1000 samolotów i śmigłowców, do 36 tysięcy czołgów oraz 80 okrętów i jednostek pomocniczych. Te liczby robią wrażenie, należy jednak podkreślić, że jakość tego sprzętu wojskowego nie jest na najwyższym poziomie, ocenił politolog dr Grzegorz Piątkowski.
Rosja zawsze szła w ilość, natomiast jeśli chodzi o jakość tego sprzętu, mimo że ta jakość znacząco się podniosła przez ostatnie 20 lat, jest wciąż słaba. Mieliśmy okazję zobaczyć, że w czasie wojny czeczeńskiej czy innych takich niepokoi z Gruzją, ten sprzęt rosyjski po prostu zawodzi. Widzieliśmy też doskonale, jak rosyjski okręt Duma Marynarki Wojennej Rosyjskiej zostawia za sobą pióropusz dymu, czyli w warunkach wojny byłby to łatwy cel praktycznie dla każdego okrętu, nawet nie tylko tych dużych, ale myślę, że zwykłym, mniejszym okrętem przeciwnika Rosji ten okręt wielki rosyjski można by zastąpić.
Aktywna faza rosyjskich ćwiczeń militarnych potrwa do 17 września. W środę w Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie nad rezolucją w sprawie uruchomienia wobec Węgier artykułu 7 unijnego traktatu. Zdaniem autorów dokumentu w tym kraju łamana jest praworządność. O rządach prawa na Węgrzech we wtorek debatowali w Strasburgu eurodeputowani. W dyskusji wziął też udział węgierski premier Viktor Orban. Zdaniem szefa tamtejszego rządu cała sprawa to szantaż, któremu się nie podda. Wskazał, że głosowanie nad rezolucją to kara za postawę Budapesztu wobec problemu migracji i obronie wartości chrześcijańskich. Profesor Ryszard Legutko, europoseł, uważa na podstawie debaty, jaka odbyła się w Strasburgu, że wynik głosowania może być dla Węgrów niekorzystny.
Ja myślę, że ta różnica będzie niewielka, że będzie to sprawa 20, 30, 50 głosów, które mogą zaważyć. Sprawa nie jest jeszcze dla Węgrów przegrana. Premier Orban powiedział, że już zostało zdecydowane. No zostało zdecydowane, bo polityczna decyzja zapadła, ale jednak ta sprawa jest otwarta.
Jeżeli rezolucja w sprawie Węgier zostanie przyjęta, uruchomi wobec tego kraju procedurę z artykułu 7 unijnego traktatu. Do przyjęcia dokumentu przez Parlament Europejski konieczne jest 2/3 głosów. Głosowanie przeciwko rezolucji zadeklarowały m.in. Włochy. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.